Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Jarosław Gołofit w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś naszym gościem jest pani Paulina Piórkowska z Fundacji W Stronę Dialogu, szefowa do spraw strategii wsparcia beneficjentów tej organizacji oraz współautorka raportu na temat sytuacji romskich osób uchodźczych z Ukrainy w Polsce. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I dziś o tym raporcie chciałbym porozmawiać, zanim jednak o samym dokumencie będziemy dyskutować, to na początek chciałbym, żebyśmy przybliżyli naszym słuchaczom, czym jest Fundacja W Stronę Dialogu, czym się Państwo zajmujecie, do kogo skierowane są Wasze działania.
Fundacja ma dosyć długą historię, powstała ponad 12 lat temu. Została założona przez Joannę Talewicz i Małgorzatę Kułaczek i tak przez 11 lat właśnie tutaj Małgorzata i Joanna prowadziły fundację, która wspierała społeczności romskie głównie w obszarze edukacji, działań rzeczniczych. Ja jeszcze jako wcześniej właśnie byłam beneficjentką działań fundacji, bo brałam udział w warsztatach dla asystentów edukacji romskiej. Fundacja prowadziła też warsztaty dla nauczycieli oraz policji i innych grup. I tak naprawdę rzeczywistość fundacji dosyć diametralnie zmieniła się przez wojnę w Ukrainie. My dosyć naiwnie na samym początku myślałyśmy, że będziemy pomagać uchodźcom ogólnie. Nie zdawałyśmy sobie sprawy z tego, że tutaj społeczność romska będzie grupą narażoną na szerokie zjawisko romofobii i dyskryminacji. Tak naprawdę to był taki napęd do działania, żeby działalność fundacji skupiła się głównie na uchodźcach. I tak kilka dni po rozpoczęciu wojny, na początku oddolnie, zaczęłyśmy wspierać osoby romskiego pochodzenia. Myślę, że warto tutaj też powiedzieć o tym, że ta skala była też bardzo duża, bo jeśli myślimy o Polsce, no to tutaj, chociaż te liczby są niedoszacowane, tutaj mówimy o tym, że społeczność romska liczy około 30 tysięcy, a w Ukrainie szacuje się, że to może być nawet do pół miliona. No i tak zaczęły się do nas zgłaszać osoby, które miały problemy na przejściu granicznym. Zdarzały się przypadki odmowy dostępu do zbiorowego zakwaterowania, czy w ogóle do podstawowych form wsparcia. I tak my zaczęłyśmy organizować transporty za granicę, szukać bezpiecznego noclegu, ale też zbierać informacje na tematy właśnie, które zaczęły nam wybijać i na przejawy dyskryminacji.
Ja jeszcze tylko wejdę w słowo, czy to był ten moment, w którym zapaliła się taka czerwona lampka, że warto zastanowić się nad stworzeniem dokumentu, czy raczej to był taki spontaniczny wtedy chęć takiej pomocy, bo pojawiła się po prostu potrzeba pomagania i jeszcze wówczas myśl o stworzeniu jakiegoś dokumentu, który miałby dokumentować tę sytuację, jeszcze nie zaistniała. Jak to było?
No, początki były takie, że my nie myślałyśmy o raportach i nie myślałyśmy też, że będziemy w takim miejscu jak teraz. Nasz zespół liczy teraz około 40 osób. Głównie są to osoby ze społeczności romskiej, polskiej i ukraińskiej. My też skupiamy się bardziej na asyście i integracji. Ale wtedy nie myślałyśmy o tym, w jaką stronę to pójdzie, po prostu reagowałyśmy. Odwiedzałyśmy punkty zbiorowego zakwaterowania, jeździłyśmy na granicę i rozmawiałyśmy z ludźmi. Też już wtedy zbierałyśmy dane, odzywałyśmy się do Rzecznika Praw Obywatelskich, do władz i też właśnie do mediów, bo tutaj media bardzo nam pomogły nagłośnić tę sytuację tak naprawdę i stąd wzięły się też zasoby do tego, żeby fundacja mogła działać szerzej, nie skupiać się tylko na działalności interwencyjnej, ale też na integracji, gdzie jakby w tym naszym raporcie to nie są uchodźcy, tylko podróżnicy, my też podkreślamy, że jest to bardzo, bardzo istotne. Ale na początku my byłyśmy grupą osób, która po prostu biegała po dworcach z kanapkami, mediowała w punktach zbiorowego zakwaterowania, żeby jakby te osoby ze społeczności miały dostęp do podstawowych podstawowych, tak naprawdę do rzeczy, które prawnie powinny być zabezpieczone, prawda, dla wszystkich, bo tutaj narracja, prawda, była taka, że wszyscy uchodźcy są równi, no ale niestety tak nie było i tak nie jest do dnia dzisiejszego. Dzięki nagłośnieniu i tutaj stworzeniu też takiego zespołu naszego mobilnego, który właśnie nie skupia się tylko na pracy w Warszawie, ale pracuje też chociażby w województwie podkarpackim, gdzie ten problem był najbardziej widoczny z racji tego, że jest to miejsce, do którego głównie uchodźcy, prawda, przez medykę przyjeżdżają i to tam jest ten pierwszy moment, w którym no, te osoby się znajdują. Dopiero potem, prawda, myślą o tym, czy chcą zostać w Polsce, czy jechać gdzieś za granicę i jak to życie, prawda, w tej rzeczywistości wojennej sobie ułożyć. No i ten raport ma być też takim motorem do dalszych działań. To jest nasz cel, dlatego że my nie tylko opisujemy też to, co się działo od 2002 roku, włączając też ten rok, ale skupiamy się także na rekomendacjach i rozwiązaniach, bo to jest nasz główny cel.
No, bo taka analiza laika, ja przeczytałem ten raport i lektura tego dokumentu jest, no mam wrażenie, takim swego rodzaju wyrzutem sumienia związanym z tym, jak traktowaliśmy Romów. Taki był zamysł tej pracy, tego dokumentu, tego raportu?
Może nie tyle co wyrzut sumienia, tylko taka solidna analiza tego, co się działo, też spojrzeniem, spoglądając na to też, jaki jest kontekst historyczny, prawda? No bo tutaj romofobia czy przejawy dyskryminacji, to nie jest tak, że one zaczęły się z początkiem wojny, tylko wojna naprawdę tutaj uwypukliła to, że Romowie są jedną z tych grup najbardziej marginalizowanych, no bo jeśli patrzymy na przykład na sytuację polityczną w Ukrainie, no to 2018 rok to jest też taki trudny moment, w którym dochodziło do ataków na tle rasistowskim o charakterze pogromów. W Polsce to są lata 90. Także mówimy tutaj też o tym, co się działo i co ma też wpływ na sytuację obecną. No i tutaj, prawda, jest to pytanie, czy grupa tak szeroko marginalizowana, gdzie po prostu przez lata represji, prawda, jak patrzymy na przykład na obszar Zakarpacia, tam gdzie jest też bardzo dużo Romów, no to cofamy się wstecz do historii, na przykład przyglądamy się kronikom za czasów jeszcze Austro-Węgier, gdzie mamy wpisy o tym, że w tym czasie polowano na sarny, jelenie i jeden z baronów dopisuje, że upolował w tym czasie jeszcze pięć cyganiątek. Były też represje za używanie języka romskiego. Dzieci romskie były odbierane rodzicom i jakby to ma wpływ na sytuację obecną, prawda, na dostęp do edukacji. To w jakim położeniu też jest ta społeczność, co też jest połączone z tym, że no, mamy do czynienia z grupą też, której ta społeczność jest bardzo zróżnicowana. W samej Ukrainie mówimy o ponad 14 dialektach. Czasami tutaj nasi beneficjenci siadają przy stole i mówią, jakby są w stanie się porozumieć oczywiście, ale mówią w zupełnie innych dialektach i mają zupełnie inne doświadczenie, ale wśród tej grupy, i to jest grupa, z którą my głównie pracujemy, są też osoby z doświadczeniem bardzo głębokiego ubóstwa, prawda? Mamy do czynienia z osobami, które nie miały dostępu do edukacji i tutaj u nas w Warszawie te osoby uczą się dopiero czytać i pisać i czasami mówią o tym, że tak naprawdę fundacja dała im po raz pierwszy możliwość do tego, żeby wejść na rynek pracy, żeby uczyć się czytać i pisać, prawda? Bo bez tak podstawowych umiejętności bardzo trudno jest sobie poradzić, tak? W szczególności w sytuacji wojennej. Także my tutaj chciałyśmy się do tego odnieść też trochę, jak było kiedyś, jak jest teraz, ale przede wszystkim...
No teraz możemy... chyba też oczywiście są różne drastyczne przypadki. trudno, nie ma chyba takich analiz bardzo wiarygodnych, które by opisywały kompleksowo choć sytuację Romów, choć według danych, o czym także Państwo piszecie w tym raporcie, według danych Europejskiej Agencji Praw Podstawowych, Romowie stanowią najbardziej prześladowaną mniejszość w Europie.
Tak jest i wojna nam to bardzo wypukliła. No ale to ma duży związek właśnie z sytuacją społeczno-polityczną i tym kontekstem takim historycznym, prawda? No bo tutaj mamy do czynienia z traumami wielopokoleniowymi, czego przykładem jest chociażby brak zaufania do instytucji, prawda? My też cierpimy z tego powodu, że nie mamy danych, to znaczy my staramy się je zbierać, ale bardzo często też spotykając Romów na dworcach, oni nam opowiadają o historiach, prawda, które przeżyli i my pytamy, dlaczego nie poszliście do służb, dlaczego nie odezywaliście się do wolontariuszy na miejscu, no i oni mówią o tym, że po prostu boją się, że to sprawi, że będą mieli jeszcze większe represje. My zimą na przykład na dworcu zachodnim w Warszawie spotkaliśmy rodzinę, która bała się z nami rozmawiać po romsku, ponieważ wiedziała, że jeśli zostaną zidentyfikowani jako Romowie, prawda, może spotkać, mogą napotkać niechęć, czy też właśnie brak chęci wsparcia.
To porozmawiajmy trochę, powiedziała Pani o tych uwarunkowaniach historycznych, porozmawiajmy o tym, jak ten Wasz raport powstawał, jaka była jego metodologia, bo to no właśnie o tej potrzebie Pani już też powiedziała, która sprawiła, że pojawił się taki pomysł, żeby ten raport powstał. No pytanie też, w którym momencie taka decyzja została podjęta. No i jak ten raport powstawał, no bo on powstawał przez kilkanaście miesięcy.
Tak, no my do Przemyśle i wybieraliśmy się tak naprawdę od samego początku wojny, bo też spotykaliśmy osoby, które przez Przemyśl i przez Dworzec Przemyski przyjeżdżały. Już tak naprawdę od jakiegoś czasu słyszeliśmy o istnieniu na przykład romskiego korytarzyka, tak? Gdzie na dworcu jest pokój matki i dziecka, są punkty, gdzie osoby uchodźcze mogą otrzymać wsparcie, a dochodziły do nas informacje o tym, że właśnie Romowie czasami koczują tydzień, dwa na dworcu w tak zwanym romskim korytarzyku w oczekiwanie na wsparcie. No i my wtedy wybieraliśmy się na wizyty studyjne, rozmawialiśmy z wolontariuszami, pracownikami organizacji, no ale przede wszystkim osobami ze społeczności romskiej. To, co jest też istotne, to to, że nasza fundacja głównie to są osoby ze społeczności romskiej. Także my tutaj też to w raporcie podkreślamy, że to jest klucz do dobrej współpracy po prostu, dlatego że wtedy mamy do czynienia i
byliście wiarygodnym partnerem podczas rozmów, spotkań, podczas udzielania pomocy.
Tak, tak. Ja też pozwolę sobie przytoczyć sytuację z grudnia 2002 roku, gdzie też ja byłam na takiej wizycie studyjnej na dworcu w Przemyślu i sama wtedy doświadczyłam, tak, tego romskiego korytarzyka, gdzie dzieci spały na posadzce. I w momencie, w którym my się tam zjawiliśmy, przedstawiliśmy się, bo zaczęliśmy mówić, że jesteśmy w fundacji Strony Dialogu, a było tam około 80 osób w tym momencie. Osoby te się bardzo ucieszyły, część się wzruszyła, powiedziała, że ich rodzina opowiadała o naszej fundacji, wiedzą o tym, że my jesteśmy w Warszawie i można na nas liczyć, także to był taki moment bardzo dużego wzruszenia, ale to był też moment, w którym podeszli do nas pracownicy innych organizacji i zapytali nas, czy jesteśmy bezpieczni. Sytuacja była absurdalna, bo razem ze mną był Eryk Pietrzak, ówczesny członek też zespołu asystencko-interwencyjnego, który sam jest osobą ze społeczności romskiej, może nie ma tak śniadej karnacji, prawda? W sensie jakby nie został rozpoznany jako Rom, no ale ta sytuacja pokazuje absurd, że my byliśmy w takim momencie bardzo dużego poruszenia też i rozmowy z tymi osobami na temat tego, co się dzieje, dlaczego śpią na posadzkach, prawda? Razem z dziećmi, no a nas, prawda, tutaj chciano uchronić przed tą społecznością. I podczas takich wizyt my po prostu zbieraliśmy dane, nie myśląc wtedy o raporcie, bo też trudno nam było przewidzieć, jak sytuacja w tym momencie się, prawda, rozwinie. Zaczęliśmy też nawiązywać współpracę i relacje z innymi organizacjami pracującymi na miejscu i wtedy też zaczęliśmy się odzy- wzywać do władz samorządowych, wojewódzkich. No i przez ten czas udało nam się też dołączyć do spotkań takich, gdzie są przedstawiciele innych organizacji i władze samorządowe, gdzie też my oferowaliśmy swoje wsparcie w tym właśnie, jak pracować ze społecznością romską, jak budować to zaufanie i jak też odpowiadać na potrzeby, prawda? No bo co z tego, że my na przykład wręczymy ulotkę z informacją właśnie, gdzie szukać wsparcia, jak na przykład mamy do czynienia z osobami, które czytać bądź pisać nie potrafią. Albo mieliśmy też bardzo dużo przypadków osób, które przez tutaj jakby systemowe wykluczenie na przykład nie miało ważnych dokumentów, prawda? I tutaj zostały przepuszczone przez granicę, no ale w tym momencie no, nie przysługiwało im zupełne wsparcie i my tutaj też się opiekujemy tymi sprawami prawnymi. Czasami ten proces trwa kilka miesięcy, no ale tutaj też te osoby potrzebują wsparcia w tym, żeby ten swój status, prawda, uregulować. Także poza tym, że tam byliśmy, zbieraliśmy dane, zaczęliśmy pracować nad relacjami, no ale też wspierać konkretne rodziny, konkretne osoby, które się do nas zwracały. Tutaj w szczególności udało nam się fajnie wypracować relacje między Przemyślem a Warszawą. W momencie, w którym przyjeżdżały też nowe osoby, no to my tak jakby je przejmowaliśmy i też oferowaliśmy wsparcie jako fundacja. I chociaż nie jesteśmy w idealnym momencie, bo też jakby dużo rzeczy jeszcze jest do zrobienia, w szczególności w kontekście integracji, ale to, co jest naszym dużym sukcesem, to to, że do zespołów dużych organizacji dołączyły osoby ze społeczności romskiej. I takie osoby też pracują na co dzień na dworcach, w punktach zbiorowego zakwaterowania i pełną funkcję takich mentorów, ale też łączniczek między różnymi społecznościami. I bardzo często też one niwelują napięcia między uchodźcami ukraińskimi romskiego pochodzenia, a nie romskiego, bo my też niejednokrotnie trafialiśmy na sytuacje, gdzie po prostu osoby nieromskiego pochodzenia mówiły, że nie chcą spać w jednym pomieszczeniu, prawda, z Romami, no i Romowie byli przenoszeni do innego ośrodka albo odmawiano im, prawda, tutaj wsparcia. No i to jest też konsekwencja tego, co się działo wcześniej w Ukrainie, no ale my tutaj staramy się budować mosty, no ale też mówić o tym, skąd wynikają pewne rzeczy, prawda, i skąd jest ta niechęć tłumaczymy też w ogóle to, że na przykład kwestia, prawda, braku umiejętności czytania i pisania wiąże się z represjami wielowiekowymi, prawda, i z tym, że jeśli na Zakarpaciu te osoby nie mają dostępu do edukacji, no to prawda, jak mają sobie poradzić w tej rzeczywistości, w szczególności trudnej, prawda, wojennej, bo też nie ukrywajmy, że w szczególności początki były bardzo chaotyczne, to był taki zryw wielu organizacji, wielu osób też prywatnych, prawda, którzy udostępniali swoje miejsce zamieszkania. No i my też z tym się borykaliśmy, że te osoby no, niechętnie przyjmowały Romów, prawda, nie patrząc na to, czy ta osoba, nie wiem, ma wykształcenie prawnicze, prawda, bo takie też przypadki mieliśmy, gdzie osoby doskonale wyedukowane, które miały ogromne zasoby, też tutaj jakby miały trudność z znalezieniem mieszkania czy zakwaterowania, no i to też obserwujemy w dniu dzisiejszym tak naprawdę. Historia sprzed tygodnia, kiedy byliśmy właśnie oglądać mieszkanie z rodziną, która pracuje, jest bardzo samodzielna i tak naprawdę to wyjście z punktu zbiorowego kwaterowania już dawno powinno nastąpić. No ale też wynajmujący, prawda, są niechętni, no i pytają od razu, czy to są Romowie. Jeśli to są Romowie, no to prawda, odmawiają. I takie przypadki mamy też w szkołach, kiedy dzwonimy do szkoły nierejonowej, pytamy o wolne miejsca, szkoła jest otwarta, przychodzimy na miejsce, no i okazuje się, że tych miejsc już nie ma, prawda? A nikt nie pyta w ogóle o doświadczenie edukacyjne tych dzieci. Akurat tutaj mieliśmy do czynienia z rodziną, która to była jedna z pierwszorzędnej potrzeby, którą nakreśliła. Dzieci muszą iść do szkoły i kontynuować edukację. My nie wierzymy tutaj w edukację online. Chcemy, żeby nasze dzieci się integrowały. Nie wiemy, ile wojna potrwa, prawda? Chcemy tutaj być częścią społeczeństwa polskiego. No i też proszę sobie wyobrazić, no co taka rodzina, prawda, czuje, kiedy nie mimo tego, że ma pieniądze, nie jest w stanie wynająć mieszkania w szkole, tutaj jakby, prawda, też no jest taka, no, można powiedzieć, ukryta dyskryminacja, no bo szkoła rejonowa, nierejonowa może odmówić przyjęcia dzieci spoza rejonu, no ale dziwnym trafem, prawda, jak dzwoniliśmy, te miejsca były, także my też niektóre przypadki naprawdę bardzo trudno też nazwać i udowodnić jako dyskryminację, dlatego też część osób niechętnie to zgłasza, prawda? No bo tutaj trzeba się zaangażować w cały proces, też, prawda, żeby to udowodnić, a nie każdy ma zasoby, w szczególności jeśli te historie się po prostu powtarzają i to się wydarza w bardzo, bardzo różnych polach, prawda?
Co też jakby istotne, wasz oczywiście raport skupia się na sytuacji Przemyśla, w Przemyślu, ale właściwie te problemy, których dotyczą, one są wszędzie podobne.
Tak, to prawda, to prawda. I w Polsce tutaj też mamy do czynienia z trzema osadami, gdzie Romowie żyją bez dostępu do bieżącej wody i prądu. Tutaj myślę, że warto podkreślić, że no nie bez przyczyny tutaj można mówić też o związku, prawda, stereotypów z obecnym położeniem społeczności romskich, prawda? Czyli to jakby niechęć, prawda, od razu podejrzenie dotyczące tego, że prawda tutaj mamy do czynienia z osobami, które mają złe intencje, no ale tutaj też ten nomadyzm jest takim stereotypem, o którym my też bardzo głośno mówimy, no bo często on jest przyczyną do tego, żeby tutaj systemowo tych problemów nie rozwiązywać, prawda, no bo jeśli jakby myślimy o tej społeczności, a to są nomadzi, oni na pewno zaraz gdzieś, prawda, pojadą dalej i tam sobie znajdą w ogóle jakieś rozwiązanie, no to nie jest to motor do tego, żeby, prawda, myśleć tak bardziej globalnie, prawda, o wsparciu tych osób, no i my w Polsce nie mamy systemowych rozwiązań, jak wspierać społeczności romskie. Wciąż borykam się z nadreprezentacją dzieci w szkołach specjalnych, no i tak jak wspomniałam, wciąż mamy 3 miejsca w Polsce, gdzie są osady, gdzie osoby żyją bez dostępu do podstawowych rzeczy, takich jak woda, prawda, i prąd, nie wspominając już o edukacji, a w czasie COVID-u, gdzie w ogóle, prawda, jakby trudno sobie wyobrazić naukę online bez dostępu do prądu, te dzieciaki nam z systemu powypadały, no i tutaj fundacja też się przeglądała temu i niejednokrotnie interweniowała.
Dziś rozmawiamy z Pauliną Piórkowską, jedną z autorek raportu na temat sytuacji romskich osób uchodźczych z Ukrainy w Polsce. Do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.